Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, dzisiaj gościem dnia Radia Rodzina jest pani Miriam Singer, autorka książek Jestem Żydówką oraz Dziennik Ród.
Dzień dobry.
Możemy także znaleźć panią w internecie, ponieważ dosyć prężnie udziela się pani na swoim koncie na Instagramie Jestem Żydówką.
Tak, dokładnie. I na TikToku też o tej samej nazwie.
To może tak słowem wstępu powiedziałaby nam pani kilka słów o sobie, kim pani w sumie jest i czym pani zajmuje się tak na co dzień.
Jestem mamą piątki dzieci, jestem żoną super faceta, jestem krakuską, mieszkam w Krakowie prawie od urodzenia, z przerwą na Izrael i na 5 lat w Łodzi. Zajmuję się na co dzień opowiadaniem o kulturze żydowskiej, o takich podstawach judaizmu, o polskich Żydach, o tym, jak to jest być żydowską rodziną, dodatkowo religijną w Polsce.
No i właśnie dzisiaj na takich tematach będziemy się skupiać. To może przejdziemy od razu do mojego pierwszego pytania. To jest pytanie, które mnie dosyć mocno ciekawi i jak obserwuję panią na Instagramie i na to pytanie na pewno odpowiadała pani u siebie, ale jak wygląda pozycja kobiet w judaizmie?
To też jest takie pytanie dosyć obszerne, ponieważ Żydów jest 15 milionów i to bardzo jest zależne od tego, gdzie dana kobieta mieszka, gdzie żyje. Żydzi to nie jest tylko judaizm, są Żydzi, którzy nie są religijni, więc ich sytuacja będzie inna. Są Żydzi, którzy są religijni, ich religią jest judaizm, przestrzegają prawa Tory, czyli pięcioksięgu mojżeszowego, w którym jest dużo zakazów i nakazów. I w takich społecznościach będzie też inna sytuacja. Wszystko jest to zależne od miejsca, w którym dany Żyd mieszka, bo mamy Żydów w Polsce, ale mamy też Żydów w Ameryce, we Francji, w Afryce, w Australii, w małych miastach, w dużych miastach, więc to zależy wszystko od tego, w jakim państwie dana kobieta żyje, no bo też często jest to dyktowane tym, jak funkcjonują kobiety w danym państwie. Ma na to wpływ to, w jakiej społeczności żydowskiej dana kobieta żyje i zależne jest to też od samej kobiety i też w domu, w jakim się wychowywała. Więc tutaj jest bardzo, bardzo różnie.
Czyli pozycja kobiet, pozycji kobiety nierówna?
Nie, trochę tak jak byłoby nam trudno powiedzieć, jaka jest pozycja kobiet w Polsce. Mhm. Wiemy, jakie są polskie prawa, wiemy, czego nie wolno kobietom, wiemy, co wolno kobietom, wiemy też, jak to wygląda społecznie. Na przykład nie ma zakazu, by kobieta była prezydentką, a jednak do tej pory takiej postaci kobiecej w prezydenturze nie uświadczyliśmy. Więc to też jest taka rzecz. Więc tutaj możemy mówić o zakazach, nakazach, ale też o społeczeństwie, więc rzeczywiście nie da się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola kobiety. Ja trochę temu tematowi poświęcam uwagi w książce Jestem Żydówką, ponieważ wiem, że jest to bardzo ciekawy temat i tam po prostu wyszczególniam prawa judaizmu dotyczące kobiet.
Czyli, drodzy słuchacze, odsyłamy was do tej jakże ciekawej pozycji.
Słuchaczki też.
Słuchaczki też, dokładnie. To ja zadam takie pytanie, na które mi się wydaje, że tutaj akurat mogłaby pani odpowiedzieć. Mhm. Dlaczego kobiety zakrywają włosy? Bo jak obserwuję panią na Instagramie, to pani akurat nosi na głowie chustę, prawda?
Tak.
Nie używa pani peruk, ale są też kobiety, które chyba używają peruk, z tego co mi wiadomo.
Tak, to ja dodam, że to tylko dotyczy mężatek. To jest bardzo, bardzo ważne, bo potem ja słyszę, że tak, małe dziewczynki, nie. Tylko mężatki, rzeczywiście jest taki zwyczaj. Część rabinów uzna to za nakaz, inni za zwyczaj, że kobieta po ślubie zakrywa głowę. I tutaj mamy właśnie dyskusję, czy to jest nakaz, czy to jest zwyczaj, natomiast to, w jaki sposób ją zakrywa i ile, to już jest wyłącznie decyzja kobiety, często, jak już mówiłam wcześniej, podyktowana społecznością, w której ona żyje, czy na przykład modą panującą w danym miejscu. I tak niektóre kobiety mają tylko opaski, inne cały turban, inne noszą peruki. Bardzo jest to zróżnicowane.
Mhm. A czy mogę dopytać, czym jest to spowodowane?
Tak, bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. W ogóle jest pytanie, dlaczego na przestrzeni wieków ludzie zakrywali głowę albo jej nie zakrywali. Jak to się miało z oczepinami, czyli sytuacją, w której kobiety właśnie zakładały czepki w społeczności polskiej, nie mówię o żydowskiej, chyba w dniu ślubu, że skracały te włosy. No, te włosy jakby nie tylko w kulturze żydowskiej mają coś na rzeczy, tak? Często prostytutki były przedstawiane z rozpuszczonymi włosami, zresztą Maria Magdalena jest często przedstawiana z rozpuszczonymi włosami, co świadczy o tym, że była prostytutką, a inne mają włosy spięte, tak? Czyli nagle ten włos rozwiany jest jakąś taką aspektem seksualnym. Tak bym to pozostawiła. Oczywiście tutaj słuchacze i słuchaczki mogą się oburzyć, że jak to włosy wcale nie są seksualne, to też jest kwestia umowna. Uznajemy, że piersi są seksualne, chociaż karmią dziecko, ale piersi mężczyzny, tors nie jest seksualny, więc facetom wolno chodzić z nagim torsem. Tutaj mamy różne kwestie i różne podejście do cielesności, do ciała, do różnych części ciała, też na przestrzeni, nie wiem, całego świata różne części ciała są bardziej w centrum, inne mniej, jedne są bardziej uważane za erotyczne, inne mniej. W każdym razie w tym wypadku włosy, nie tylko w kulturze żydowskiej, ale też w innych, nie wiedzieć czemu są postrzegane jak coś, no właśnie, coś takiego bym powiedziała. I dlatego też kobiety żydowskie, mężatki, zakrywają włosy też trochę jako znak, że już są mężatkami. Po tym można poznać. Zresztą mężczyźni też w niektórych grupach społecznych też zaczynają się na przykład inaczej ubierać po ślubie. Więc to też jest istotne, że to nie tylko kobiety, ale te kobiety są najbardziej zauważalne, no bo mają coś na głowie.
A jeszcze dopytam o taką rzecz. Jak to wygląda w domu? Jak przebywa pani albo właśnie osoba przebywa sama w domu, bądź z dziećmi czy z mężem, to wtedy ten nakaz...
Bardzo jest to zależne. To też jest zależne, okay. Bo to, co mówiłam wcześniej, że co, jak, co ma pod chustką, jest bardzo zależne od danej kobiety.
Dobrze.
I to się nie da uogólniać. To nie da się powiedzieć, bo trochę tak jak my, jakby sprawdzić, jak Polki, czy wkładają dres, czy ściągają pustonów, czy chodzą w klapkach, czy chodzą nago. No to jest dokładnie bardzo indywidualna sprawa.
Dobrze, to tą kwestię mamy wyjaśnioną. To przejdę teraz do następnego pytania. Czy mogłaby pani nam przybliżyć, co to jest i jak wygląda szabat?
Szabat to jest ostatni dzień tygodnia, czyli sobota. Też w kalendarzu gregoriańskim sobota jest ostatnim dniem tygodnia, a nie niedziela, więc tutaj często dostaję pytanie, ale czemu Żydzi obchodzą sobotę? No bo sobota po prostu jest ostatnim dniem tygodnia, pierwszym dniem tygodnia jest niedziela i jest to na pamiątkę tego, że w Torze, czyli Pięcioksięgu Mojżeszowym, Bóg stworzył świat w 6 dni, siódmego odpoczął i teraz Żydzi na całym świecie również odpoczywają od zachodu do zachodu, ponieważ doba żydowska zaczyna się o zachodzie i kończy się o zachodzie, trochę inaczej niż w gregoriańskim kalendarzu, o 12, dlatego zresztą osoby, które obchodzą na przykład Wigilię, no to też jest to Wigilia przed świętem, czyli wieczór, więc może kojarzą taki koncept, że święto zaczyna się wieczorem. Więc szabat zaczyna się co tydzień w piątek o zachodzie słońca i trwa dobę do soboty, czyli w zimie zaczyna się wcześniej, kończy się wcześniej, a w lecie zaczyna się później, kończy się później, czyli jak się ściemnia i to jest czas, w którym spędzamy go z rodziną, jemy uroczystą kolację wszyscy razem i potem cały dzień po prostu jesteśmy ze sobą, gramy, rozmawiamy, czytamy, jemy, nie używamy telefonu, nie używamy komputera, nie używamy samochodu, nie używamy pieniędzy, więc to jest taki czas bardzo mocnego skupienia się po prostu na nas, a nie na tym, żeby a no to pojedziemy na zakupy, a to pojedźmy tu, a no to zróbmy to, a to obejrzymy jakiś film, tylko my jesteśmy w centrum jako ludzie, czasem zapraszamy gości, czasem my idziemy do kogoś w gości, idziemy też do synagogi, żeby się spotkać ze społecznością i pomodlić.
Tak jak słucham panią, taki piękny czas, żeby spędzić go z drugą osobą, żeby skupić się na drugiej osobie, trochę na sobie też. Wspomniała pani o jedzeniu uroczystej wieczerzy i to nawiązuje troszeczkę, możemy płynnie przejść do mojego następnego pytania, czyli o kuchnię żydowską, bo panuje tam zasada koszerności.
Tak.
I moje pytanie brzmi, czy w Polsce łatwo tę zasadę zachować, bo jednak nie spotyka się chyba w większości sklepów dość dużo produktów właśnie z oznaczeniem, że są koszerne.
Tak, to rzeczywiście tak, koszerne, czyli jakby kuchnia, w ogóle koszerne to oznacza zgodne z zasadami prawa żydowskiego, w tym wypadku mówimy o jedzeniu. Niedługo wychodzi mój e-book kulinarny, chyba w tym tygodniu, i tam właśnie podaję kilka przepisów, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet, i tam opisuję dokładnie te zasady koszerności, czyli jakie mięso, co z czym, jest ich trochę. Natomiast rzeczywiście nie ma w Polsce dużo produktów, które mają certyfikat koszerności, czyli że zostały sprawdzone. Natomiast są inne produkty, co do których wiemy, że są koszerne, bo wiemy, że ktoś był w fabryce i to sprawdził. I nawet jeżeli one nie mają pieczątki, to i tak ich używamy. Poza tym warzywa, owoce, kasze, makarony są koszerne, więc tym się żywimy, czy ryby niektóre. A jeżeli chodzi o dostępność do, nie wiem, koszernych restauracji, to rzeczywiście z tym jest bardzo kiepsko. Są tylko w Krakowie i w Warszawie takie możliwości.
Czyli większe miasta.
Tak. Dlatego też Żydzi często mieszkają w większych skupiskach i raczej ze sobą koło siebie, żeby właśnie sobie tą infrastrukturę zbudować, typu synagoga, koszerna kuchnia, no i kilka jeszcze innych rzeczy, które ułatwiają życie religijnym Żydom.
Ma Pani dzieci, jak wspomniała Pani na początku. Jak dba Pani o ich edukację i czy da się pogodzić życie w tym dzisiejszym, takim totalnie zabieganym, chaotycznym świecie z wychowaniem na, w cudzysłowie, dobrego Żyda bądź Żydówkę?
No to jest chyba w ogóle pytanie do nas wszystkich rodziców, jakie mamy dzisiaj trudności w wychowywaniu dzieci, co jest nowe w tym, jak one żyją, a czego nie było za naszych czasów. Więc to jest w ogóle pytanie do słuchaczy i słuchaczek, z jakimi trudnościami oni się spotykają w przypadku małych dzieci, w przypadku nastolatków, bo to jest pytanie, jak wychować dziecko na dobrego człowieka, niekoniecznie do dobrego Żyda. I co sprawić, żeby, jak sprawić, żeby to dziecko, mimo że się buntuje, to jednak nas usłyszało, nie odleciało za daleko w jakieś niebezpieczne rzeczy, żeby, po pierwsze, żeby było bezpieczne. Więc to są te same pytania, które ja sobie zadaję. Co zrobić, żeby moje dziecko było bezpieczne na ulicy, w sieci, w szkole? Co zrobić, żeby moje dziecko umiało postawić granice i być usłyszane, że kiedy mówi nie, to znaczy nie? Co zrobić, żeby moje dziecko szanowało granice innych i wiedziało, że nie oznacza nie, a jakiekolwiek dokuczania są po prostu niedozwolone i nie należy tego robić? Co zrobić w dalszej kolejności, to są takie podstawy, ale w dalszej kolejności co zrobić, żeby to dziecko było empatyczne, dostrzegało potrzeby drugiej osoby, nie było skoncentrowane tylko na sobie, tylko też widziało, że są inni dookoła. Co zrobić, żeby to dziecko chciało robić coś dla świata w przyszłości i miało jakiś taki pomysł, żeby ten świat troszeczkę ulepszać. To jest akurat taka zasada judaizmu tikkun olam, czyli naprawa świata. Nie oznacza to, że każdy Żyd teraz ten świat jakoś naprawia, no ale jest to taka dosyć istotna idea. I w moim przypadku gdzieś na końcu są te zasady religijne, bo jeżeli to wszystko będzie spełnione, no to fantastycznie, jeszcze jakby do tego te moje dzieci prowadziły religijne domy w przyszłości i jakby zachowały tę tradycję, którą my mamy w domu. Natomiast ja tutaj akurat, dla mnie są ważniejsi ludzie niż religia. Tak mówię, jakby poprzez religię to też różne rzeczy uczę moich dzieci, jak nie wiem, dobroczynność, która jest zasadą judaizmu, dbanie o drugą osobę, nie wiem, dużo jest o dbaniu o zwierzęta, o przyrodę, no to to już trzeba by było wejść głębiej w ogóle w sam judaizm i tę religię, co jedno z drugim się łączy, natomiast myślę, że zaczęłabym od niekoniecznie religijnej kwestii.
Jak już wspomniałyśmy na początku, prowadzi Pani konto na Instagramie, działa Pani w internecie i czy są takie pytania, które szczególnie często przewijają się w wiadomościach prywatnych? Bo rozumiem, że ludzie są ciekawi tego, jak pani żyje na co dzień, jak wygląda ta religia też tak trochę od podszewki.
Tak, no o tą chustkę. To są jakieś takie bardzo takie egzotyczna się ta chustka wydaje, czego ja się nie spodziewałam, no bo ja naprawdę nie mam właśnie tak jak tutaj zwyczaju pytać innych ludzi, jak się ubierają po domu. Mhm. Mam takie wrażenie, że jak wychodzą na zewnątrz i mają, nie wiem, bluzkę i spodnie, no to już trochę nie jest moim interesem, czy oni wchodzą po domu w bieliźnie, czy w ubraniu. Natomiast ta chustka jest fascynujące to, że ludzi to tak interesuje, a co mam pod spodem, a kiedy ją zakładam, a kiedy jej nie zakładam. No, jestem o to pytana, gdzie w momencie, w którym ja zakrywam to głowę, to widocznie jest to dla mnie sfera intymna. Bo gdyby nie była dla mnie sfera intymna, to bym tej głowy nie zakrywała. I wydaje mi się, że to jest też związane mocno z tym, że mamy takie przekonanie, że możemy innym mówić, jak mają się ubierać. I nie wiem, jednej dziewczynie powiemy, rozbierz się, bo jesteś na plaży, innej powiemy, ubierz się, bo jesteś wśród ludzi, że mamy takie poczucie, że my wiemy lepiej, jak ta druga osoba powinna być ubrana. W momencie, w którym nic nam do tego. I to jest dla mnie fascynujące, jak duża uwaga jest poświęcona właśnie temu, że ja zakrywam głowę. Rozumiem, że jest to egzotyczne, mam totalnie to rozumiem, ale jednak zastanawiam się też, na ile na przykład zakonnice są pytane o to, no właśnie, jak wygląda ich ciało pod sutanną, czy księża. Więc to jest częste i też są też częste pytania w kontekście katolicyzmu, gdzie ja nie wiem różnych rzeczy, więc słyszę, posłuchaj, a czy w judaizmie jest tak jak w katolicyzmie? Mówię, ale ja nie wiem, jak jest w katolicyzmie, zapytaj mnie o judaizm. Wyjdźmy krok dalej i nie pytajmy o coś z perspektywy naszej, tylko uznajmy, że ta osoba na wstępie ma inną perspektywę. Tyle tak jak jestem właśnie pytana, jak tam wygląda żydowska spowiedź, gdzie w ogóle nie ma w judaizmie spowiedzi, więc to jest fascynujący raczej rodzaj pytań. Ale o co jestem pytana najczęściej? Te chusty, tak.
Teraz jeszcze zapytam o to, jak się zwracać. Takie proste pytanie, czy słowo Żyd obraża?
Nie. Gdyby obrażał, to bym nie miała konta, jestem Żydówką. W sensie, nie, słowo Żyd nie obraża. Żyd to jest narodowość, etniczność, religia. Parszywy Żyd obraża, ale dlatego, że tam słowo parszywy. Obraża słowo Żydzić, ponieważ sugeruje, że wszyscy Żydzi są skąpi. No to jest obrażające. Tak jak słowo cyganić jest obrażające, bo sugeruje, że Romowie kradną i oszukują. Nie, tak jak obrzydliwe są zaiwanić, czyli ukraść znów od Iwana, albo mówić jakieś mośki w kontekście tego, że ktoś jest głupi, gdzie to pochodzi od Mojżesza, czy Icki, to pochodzi od Icchaka. Natomiast samo słowo Żyd nie jest obraźliwe, tak jak słowo Żydówka nie jest obraźliwe. Ktoś jest Żydem, ktoś jest Polakiem, ktoś jest Niemcem, ktoś jest katolikiem, ktoś jest Żydem, to w ogóle nie ma w tym nic obraźliwego. Tak jak nie ma nic obraźliwego w słowie gej. Nazywanie kogoś gejem, żeby go obrazić, jest obraźliwe. Ale Żyd, gej, super.
Cieszę się, że to wybrzmiało, bo taka dyskusja była, czy tam fragment rolki u pani na Instagramie i też były przykłady różnych wymiennych słów, jak ludzie próbują to obejść, ale cieszę się, że wybrzmiało.
Niestety często mówią jakieś bzdury, bo na przykład mówią judaiści to są po prostu studenci judaistyki, albo mówią Izraelici, Izraelitów już nie ma, to jest lud, który żył dawno, dawno temu, tak jak Polan nie ma i Germanów nie ma, tak jak nie ma Izraelitów. No więc to są takie słowa, które ktoś bardzo starając się mnie nie urazić, co jest słodkie tak naprawdę, ale właśnie używa takich słów, które są po prostu niepoprawne. Na Żyda nie ma innego określenia, Żyd to Żyd po prostu.
Jak tak z panią rozmawiam, to odnoszę wrażenie, że jest pani naprawdę taką konkretną kobietą w takich różnych swoich poglądach. I czy ma pani jakieś ostatnie, takie na zakończenie może, słowa do naszych słuchaczy, jakiś przekaz?
To do słuchaczy i słuchaczek mam taką w ogóle myśl też dla siebie, że to, że czegoś nie rozumiemy, nie znamy, wcale nie oznacza, że jest dla nas zagrożeniem. To, że coś jest inne niż to, co my robimy w domu, wcale nie oznacza, że jest głupie. To, że ktoś wygląda inaczej niż my, robi inaczej niż my, nie oznacza, że jest kretynem. I bym lubiła, żebyśmy patrzyli na siebie z większym zainteresowaniem, zafascynowaniem, z większą ciekawością, no bo to jest fantastyczne, że jest nas tyle ludzi i tak bardzo się od siebie różnimy. I myślę, że można z tego czerpać, a nie przed tym uciekać, czy to kopać, gnoić i torpedować. Ale to też jest do mnie, do nas wszystkich. Nie bądźmy dla siebie wrogami, nie próbujmy się zabijać na każdym kroku, to już jest dużo, nie wiem, czy musimy się kochać, ale nie próbujmy za wszelką cenę wbić sztylet drugiej osobie przy każdej możliwej okazji, tylko dlatego, że jej inaczej wygląda, inaczej mówi, inaczej jest inna niż my, bo ona nie jest naprawdę naszym zagrożeniem. Sami dla siebie jesteśmy zagrożeniem, jeżeli zaczynamy uciekać słowami czy gestami.
Bardzo dobre przesłanie, bardzo ważne przesłanie. Drodzy słuchacze, dzisiaj moim i Państwa gościem była Miriam Singer. Przypomnę, autorka książek Jestem Żydówką oraz Dziennik Ród. Zachęcam także do zajrzenia na pani TikToka oraz Instagrama Jestem Żydówką, gdzie jeśli zainteresował Was ten wywiad, będziecie mogli znaleźć troszeczkę więcej o judaizmie.
Dokładnie tak, zapraszam serdecznie.
Do usłyszenia. Ja jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.